Przy mikrofonie ojciec Benedykt. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Zapraszam do uczestnictwa w rozmowach niedokończonych. Autorytet rodziców i autonomia rodziny w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie to temat naszego spotkania. W studiu Radia Maryja witamy panią poseł Teresę Wargocką, pana Andrzeja Kołakowskiego, który jest pedagogiem, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego. Jest z nami również pan Antoni Szymański, socjolog, członek zespołu do spraw rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Konferencji Episkopatu Polski.
Szczęść Boże.
Autorytet rodziców i autonomia rodziny w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie to temat naszego spotkania. Nad tą ustawą pracuje m.in. pani poseł Teresa Wargocka. Pani poseł, prosimy o krótkie przybliżenie prac nad tą ustawą, jak one przebiegają i czego ta ustawa dotyczy, jakie są z nią związane nadzieje, być może na lepsze życie rodzin, a być może jakie są też zagrożenia. Słyszymy o niej bardzo dużo, nazywana jest ustawą przemocową, co by świadczyło, że jest przemocą względem rodziny, ale nie będę ja tutaj zajmował stanowiska na samym początku. Prosimy pani poseł.
Dziękuję bardzo. Prace nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która została uchwalona przez Sejm w 2005 roku, jeszcze pod rządem większości lewicy, jest nowelizowana obecnie w Sejmie. Prace trwają już ponad rok. Odbyło się około 17 posiedzeń podkomisji. We wszystkich tych pracach aktywnie uczestniczyły organizacje pozarządowe. W dużej mierze były to reprezentacje środowisk feministycznych, ale również organizacje pozarządowe, które stricte zajmują się pomocą ofiarom przemocy w rodzinie. Jesteśmy w tej chwili na naprawdę już końcowym etapie pracy nad tą ustawą. Ustawa wywołała bardzo wiele kontrowersji, bardzo burzliwych dyskusji. Można powiedzieć, że odbyła się również dyskusja taka publiczna w mediach wokół takiego obszaru bardzo ważnego, czyli autonomii rodziny i tego zakresu, w jakim państwo, administracja rządowa mogą w sprawy rodziny ingerować. Jest kilka bardzo poważnych obszarów niepewności dla społeczeństwa, na ile przepisy tej ustawy mogą być wykorzystywane przeciwko samej instytucji rodziny. Jednym z takich obszarów jest w ogóle pomysł na pracę w obszarze przemocy w rodzinie. Proszę Państwa, zespół interdyscyplinarny, który ma obligatoryjnie powołać każda gmina, zespół ten otrzymuje ogromne kompetencje w obszarze spraw związanych z rodziną, takich danych wrażliwych jak zdrowie, nałogi, wyroki karne, nawet wyroki administracyjne. Może te dane gromadzić, przechowywać, udostępniać. W zasadzie taki powołany przez wójta zespół w najmniejszej gminie w Polsce będzie miał wiedzę o wielu rodzinach, o sytuacjach w tych rodzin. I to jest bardzo dla nas niepokojące. Dużym echem odbiła się kwestia uprawnień dla pracowników socjalnych, żeby mogli dzieci odbierać w sytuacji zagrożenia ich życia i zdrowia bez decyzji sądu. To był chyba największy sprzeciw społeczny wielu środowisk. Mamy również rozwiązania, które mogą przeszkadzać w realizacji pomocy ofiarom, ponieważ takie z tej ustawy, w tej ustawie jest takie bardzo silne nastawienie na wykrycie sprawcy i zdecydowane ukaranie przez wymiar sprawiedliwości. Nie mamy obszaru pracy nad rodziną, nie mamy obszaru zorganizowanego dla niesienia pomocy, tak ofiarom, jak i sprawcy przemocy, ale w aspekcie scalenia tej rodziny, załagodzenia tych konfliktów, tego w tej ustawie brakuje. Myślę, że to są pokrótce takie największe nasze obawy.
Jak na podstawie tej ustawy określilibyśmy, czym jest autorytet rodziców?
Znaczy niewątpliwie, pan Andrzej Kołakowski. Niewątpliwie ta ustawa autorytetowi rodziców zagraża, tak? Bo ona jakby w sposób istotny ogranicza władzę rodzicielską. Władza rodzicielska, która w Polsce funkcjonuje zarówno na gruncie prawnym, jak i na gruncie obyczajowym. Tak? Tutaj wprowadzone przez tą ustawę ograniczenia, szczególnie ograniczenia dotyczące, można powiedzieć, karania dzieci w ogóle, tak? Bo karcenia dzieci, moglibyśmy to tak ująć, bo wziąwszy pod uwagę definicję przemocy, jaka jest stosowana w tej ustawie, można powiedzieć, że rodzic ponosi pełną odpowiedzialność, ale za dziecko, natomiast wytrąca się mu z ręki instrumenty wychowawcze, tak? Bo tutaj wyraźnie mówi się, że kiedy mówi się o formach przemocy, że formą przemocy jest na przykład zawstydzanie dziecka, tak? Wstyd to jest coś, co broni godność człowieka, tak? Jeżeli się wstydzę, to znaczy, że gdzieś tam moje sumienie działa poprawnie. Jeżeli to sumienie nie działa poprawnie, no to ktoś, to dorosły, jakby dorosły w jakiś, to sumienie ma obowiązek, jakby można powiedzieć, ukształtować, tak? Tutaj ta ustawa jakby ogranicza te możliwości. Można powiedzieć, pewnie zwolennicy ustawy powiedzą, że no dobrze, ale przecież tam nie są określone kary, jakie są stosowane za karcenie. Nie mówi się tak, że będą te zachowania penalizowane. Natomiast zdecydowanie, znaczy wydaje się, że penalizacja, ja sobie tak wyobrażam, jest możliwa przy następnej nowelizacji, tak? Jeżeli tutaj pozwoli się zrobić krok wejścia państwa w kompetencje rodziny, bo to idzie w tym kierunku, prawda, że autorytet rodziców zmniejsza się kosztem autorytetu władzy państwowej. To państwo, czy w osobie, nie wiem, pedagoga, w osobie pracownika socjalnego, w osobie przedstawicielowej komisji interdyscyplinarnej, o której pani poseł wspominała, jest tym lepszym opiekunem dziecka niż rodzic. Tutaj można powiedzieć, że narusza się takie podstawowe dobro rodziny. Rodzina przestaje być wspólnotą, o czym już wspominałem w programie telewizyjnym. Rodzina przestaje być wspólnotą, a staje się grupą autonomicznych jednostek, których każdy ma prawo, nie wiem, prawo do tajemnicy, prawa seksualne, prawa jakieś tam, można sobie tutaj wymieniać te z katalogu praw dziecka, tak? Chociaż tutaj zaznaczmy, że nie dotyczy to tylko dzieci, ale również relacji między dorosłymi. I w związku z tym tutaj te podstawowe relacje w rodzinie mogą być naruszone, tak? Wydaje mi się, że jeżeli w tej formie ta ustawa wejdzie, w jakiej jest, to te relacje w rodzinie naruszone będą.
Autonomia rodziny, pan Antoni Szymański.
No właśnie, zobaczmy jaka jest procedura przewidziana zgodnie z tą propozycję ustawową, jeżeli chodzi o interwencję. Mianowicie rozszerza się procedurę niebieskiej karty, którą mają stosować nie tak jak w tej chwili jedna służba, czyli policja stosuje ją, cztery służby, a więc między innymi służba zdrowia, pracownicy socjalni, oświata, a więc rozszerzenie znaczące. Otóż następuje założenie niebieskiej karty po jakimś sygnale, że dochodzi do sytuacji przemocowej w rodzinie, nawet bez zgody osoby, która jest ofiarą przemocy, osoby dorosłej, osoby, która ma pełnię praw obywatelskich. Na tym się nie kończy, dlatego że taka niebieska karta zostanie przekazana zespołowi interdyscyplinarnemu, 7 albo więcej osobowemu, który niezależnie od woli tej osoby, tej ofiary właśnie, będzie rozpatrywała tą sprawę, diagnozowała, proponowała pewne rozwiązania i wdrażała je w życie. No, niepokoi mnie ogromnie, że nie ma możliwości odwołania żadnego. U nas w sytuacjach każdej decyzji administracyjnej jest możliwość odwołania. W sądzie wielopiętrowego odwołania. Tutaj zespół okazuje się takim ciałem, które, od którego się odwołać nie można. Jeżeli karta zostanie raz założona, ten zespół decyduje, co dalej będzie, bez zgody tej osoby. Nadto martwi mnie to, bo tutaj używamy nazwy, która jest mi ogromnie bliska, zespół interdyscyplinarny. Otóż ja bardzo cenię sobie pracę w zespołach interdyscyplinarnych, które aktualnie pracują nad dzieckiem z rodziny problemowej. Ale jak to dzisiaj wygląda? Jeżeli jest dziecko, którym zajmuje się kurator bądź pracownik socjalny, bywa tak, że spotyka się tenże pracownik z kuratorem, czasami z pedagogiem szkolnym, czasami dopraszają policjanta, jeśli były tam jakieś interwencje, radzą się wzajemnie, jak pomóc temu dziecku, jak pomóc tej rodzinie. Ale wszystkie te osoby znają sytuację tego dziecka i w związku z tym to ich spotkanie ma sens, bo oni sobie mogą wzajemnie pomóc. I dotyczy ta procedura dziecka. Otóż w ramach projektowanej ustawy zespół znaczy coś zupełnie innego. Zespoły będą tworzone dla najdrobniejszych spraw przemocowych, ale również tych poważnych, żeby była jasność. I zespół, który to będzie oceniał, ci ludzie nie będą znali tych spraw, im będą one referowane. Nadto dotyczyć one będą również osób dorosłych, również tych, które sobie tego nie życzą. A więc z punktu widzenia jakiejś pomocy, terapii, takie uszczęśliwianie na siłę osób dorosłych jest czymś no, niesłychanym. One będą miały między innymi prawo przetwarzania wrażliwych danych, danych o chorobach, o sytuacji rodzinnej, o sprawach sądowych, jeśli one kiedykolwiek miały miejsce. No, w ramach zespołów będą również przedstawiciele organizacji pozarządowych, a więc bardzo szeroki jest krąg i możliwość jednocześnie tego, że te rozmaite dane przetwarzane tam będą wyciekały stamtąd, bo tych zespołów będzie w Polsce tysiące. Także jestem zaniepokojony z punktu widzenia ochrony prywatności ludzi, o autonomii rodziny z całą pewnością, dlatego że to bardzo mocno szereg rozwiązań narusza autonomię rodziny. Wspólnota rodzinna, mówimy często, że ona jest wspólnotą podstawową. Każdy ma prawo do tego, żeby ona miała pewne szczególne uprawnienia i oczywiście godzimy się na to, żeby w sytuacjach ewidentnych no, rozmaite służby interesowały się, co się w sytuacji dzieje. Jest na przykład sytuacja ubóstwa, prawda, żeby była reakcja pomocy społecznej. Jest ewidentnej przemocy. Również zgadzamy się z tym, żeby reagować. Jest dziecko porzucone. Nikt nie ma wątpliwości, że takim dzieckiem trzeba zaopiekować się. Ale wszystko to musi mieć swoje granice. To, o czym powiedział pan Andrzej Kołakowski, a co mogłoby się wydać aż nieprawdziwe, ja zacytuję, bo powiedział o tym, że za przemoc uważa się zawstydzanie, ale ja mam przed sobą podręcznik, na którym kształcą się pracownicy socjalni. Pisze się tam, przemoc psychiczna to działanie przez zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, krytykowanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów. I każdy z rodziców, który słucha te słowa, myśli sobie, no tak, ja niejednokrotnie ograniczałem kontakty mojego dziecka, jeśli widziałem, że one są negatywne. Ja czasami zawstydzałem dzieci czy dziecko, jeśli ono coś złego zrobiło, bo to jest element wychowania. Nie chcę powiedzieć, że wychowywać trzeba przede wszystkim przez właśnie tego typu formy. Trzeba oczywiście zachęcać, trzeba świecić dobrym przykładem, ale w każdym normalnym procesie wychowawczym to również następuje. Otóż jeżeli my tak daleko idziemy z tym pojęciem przemocy, to też naruszamy możliwości wychowania, ale też autonomię rodziny. Czyli mamy tutaj całą gamę problemów związanych z tą ustawą, no i warto wobec tego dzisiaj posłuchać tej audycji, warto o tym rozmawiać. Warto może również rozmawiać ze swoimi posłami, pytając ich, co oni myślą o tej ustawie, jak oni sobie wyobrażają wychowanie dzieci, czy to nie jest ustawa przeregulowana z wielu rozwiązaniami, no właśnie, niekorzystnymi.
To pan Antoni Szymański. W czasie pierwszego naszego spotkania w Telewizji Trwam telefonował pan Aleksander z Krakowa, uważając, że ta ustawa jest ustawą przemocy wobec rodziny. Tutaj też warto byłoby przypomnieć słowa też pana Andrzeja Kołakowskiego, który zauważał, że to mnie teraz akurat ja chcę.
Chodzi o stygmatyzowanie rodziny w nazwie ustawy, tak?
Tak, o właśnie, chodzi.
Czy chciałem zwrócić, proszę Państwa, ustawę. Tutaj zaznaczę tylko, że tak, dziś mówimy o nowelizacji ustawy z 2005 roku. I ta ustawa z 2005 roku, ta główna ustawa, która jest nowelizowana, nosi tytuł Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. I można by się zastanowić nad tym ostatnim członem. Dlaczego w rodzinie, tak? Można by tą ustawę zatytułować choćby, to już rola posłów, tak? Ale choćby ustawa o przeciwdziałaniu przemocy, tak? Bo przemoc dotyka ludzi w różnych sytuacjach życiowych, tak? Ja wskazywałem, że szkoła jest na przykład takim miejscem przemocy. I natomiast nikomu nie przyjdzie do głowy, i Bogu dzięki, że nie przyszło, żebym nie podpowiedział przypadkiem posłom Lewicy kolejnego pomysłu, że nikt nie stanowi ustawy o przemocy w szkole, prawda? Natomiast tutaj rodzina jest wyraźnie jakby wskazywana jako takie środowisko przemocowe. Zresztą tutaj, jeśli byśmy się przyjrzeli takiej dokładniej naszej rzeczywistości, to z różnych stron jest atakowana rodzina, bo to jest ta ustawa o przemocy, to jest jedna z wielu, tak? Bo moglibyśmy tu wykazać sytuacje, w których na przykład rodzina jest defaworyzowana wobec na przykład wolnych związków, tak? Gdzie wiele sytuacji, więc to jest też jeden z takich punktów, w których rodzina uderza. Zwracam uwagę również na pewne zawirowania semantyczne. Ja wiele lat pracowałem, proszę Państwa, z osobami, z młodzieżą właśnie, ze środowisk patologicznych. Byłem wiele lat pedagogiem w pogotowie opiekuńczym. I proszę Państwa, to nie są oczywiście badania, ale moje spostrzeżenie jest takie, że znaczna większość tych sytuacji przemocowych miała miejsce w konkubinatach, w tak zwanych wolnych związkach, tak? Natomiast mówi się ciągle o przemocy w rodzinie. Oczywiście tutaj autorzy nowelizacji mówią, że rodzinę rozumieją tak jak kodeks karny, czyli tutaj wolne związki również, ale jednakowoż w nazwie tego nie ma. No tutaj jest jakby dlaczego uzasadnieniem psychologicznym takiej sytuacji, że przemoc wobec dziecka w tak zwanym wolnym związku jest tolerowana, jest proste. Kobieta, która często jest uzależniona od swojego konkubenta finansowo, często jakby stara się być dla niego atrakcyjna, toleruje więcej zachowań takich negatywnych wobec dziecka, przymyka na nie oko, żeby jakby swoją sytuację poprawić. Więc tutaj zdecydowanie jest rodzina potraktowana w sposób, powiedziałbym, niesprawiedliwy. I wydaje mi się, że nowelizację tej ustawy, jeżeli już zaczynać, to powinno się zacząć od znowelizowania samej nazwy. Prawda?
Ale jeżeli chodzi o ten tytuł, to przede wszystkim on jest nieadekwatny do treści ustawy, dlatego że ustawa mówi o osobach wspólnie zamieszkujących i te wszystkie jej przepisy dotyczą osób, które wspólnie zamieszkują, niekoniecznie gospodarują, ale wspólnie zamieszkują. To oznacza, że może objąć na przykład kilku studentów, którzy zamieszkują wspólnie, wynajmują mieszkanie albo zamieszkują w domu studenckim, może o tym nie wiedzą, ale ta ustawa również ich będzie obejmować i niekoniecznie oni mają cokolwiek wspólnego z rodziną. Można powiedzieć, na pewno oni nie są rodziną. A więc nawet w sytuacji, kiedy nie dotyczy właśnie rodziny, używamy tego pojęcia rodzina, które jest nam bliskie, ale nie chcemy przez to chyba powiedzieć, że w rodzinie nie ma problemów, również są problemy przemocowe, mamy tego świadomość, ale też nie jest tak, jak pisze się w uzasadnieniu tej ustawy, że połowa polskich rodzin ma problemy z przemocą w rodzinie, bo tego nie potwierdzają obiektywne badania, które były prowadzone, między innymi przez panią profesor Ostrowską z Instytutu Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, która mówi, że tego typu sytuacje przejawiają się w około 5% polskich rodzin, a więc nie w 50, dziesięciokrotnie mniej. Zresztą każdy z nas może pomyśleć, czy wśród sąsiadów, swoich znajomych, czy w swojej rodzinie szerszej rzeczywiście jest to problem aż tak dojmujący. Powiedziałbym
wchodząc,
tak.
Wchodząc w słowo, warto byłoby przytoczyć to uzasadnienie, które brzmi w dwóch zdaniach bardzo ciekawie, a mianowicie, że z uzyskanych danych wynika, że dotyczy on średnio około połowy rodzin, ten problem przemocy, a kolejne zdanie jest takie, znaczny odsetek, bo prawie 2/3, 64% Polaków, zna w swoim otoczeniu, sąsiedztwie takie rodziny, o których słyszeli lub wiedzą, że dochodzi w nich do różnych form przemocy w sąsiedztwie, w rodzinie, w otoczeniu. Co 2/3, 64%, prawda? No to jeżeli 50% To nie, że zna w sąsiedztwie, tylko mój sąsiad. Jeżeli ja nie jestem tym członkiem rodziny, w której jest przemoc, czyli na 100% praktycznie mój sąsiad. Ale idąc tym tokiem rozumowania, to o czym mówiliśmy też w programie telewizyjnym, jeżeli ta ustawa potem ma skutkować 3 milionami złotych jako środkami, które mają być pomocą tym rodzinom i za tą ustawą mają iść takie pieniądze, które mają pomagać tym rodzinom, no to jeżeli weźmiemy rocznik statystyczny mały z 2009 roku, który podaje, że w 2002 roku w Polsce było 10 milionów 458 rodzin, czyli to połowa, to liczmy te 5 milionów, czyli 5 milionów podzielić na 3 miliony, to wychodzi dokładnie 66 groszy w skali roku na pomoc. Idąc tym tokiem rozumowania, prawda, czyli dochodzimy do pewnych absurdów, które są podawane jako uzasadnienie, bądź co bądź ważnej ustawy mającej na celu wprowadzić kolejne instrumenty czy instytucje kontrolujące rodzinę. Pan Andrzej Kołakowski, mówiąc o tym, że w samej nazwie jest to zawarte przemoc w rodzinie, a nie ma przemocy w szkole, trzeba byłoby rozszerzyć, ponieważ ustawa nie dotyczy tylko przemocy dorosłych względem dzieci, ale dotyczy też przemocy w rodzinie, czyli pomiędzy dorosłymi i tutaj kwestia przemocy w miejscach pracy, przemocy wszędzie, gdziekolwiek wtedy żyjemy.
Przemoc w mediach, na przykład w internecie.
Oczywiście.
Tym bardziej, że tutaj kolejna sugestia, a mianowicie, że mówi się o przemocy psychicznej w tych 50% rodzinach w Polsce, przemocy psychicznej.
Która jest bardzo trudna do zweryfikowania, prawda? Tutaj jeszcze nawiążę do tego liczenia tych rodzin patologicznych, prawda? Jeżeli zadaję pytanie komuś, czy słyszałeś, czy widziałeś, no to też mogę założyć, że na przykład kilka osób mówi o tej samej rodzinie, prawda? Że no słyszałem, prawda? Bo gdzieś tam w mojej okolicy taka rodzina mieszka i ileś tam osób mówi o tej rodzinie i teraz pojawia się pytanie, czy ta rodzina została policzona jako jedna, czy została policzona jako wiele rodzin, tak? To te liczby mogą tutaj wzrosnąć. Ja zawsze podkreślam, że należałoby badać raczej dokumenty, raczej te badania opinii publicznej powinny być badaniami uzupełniającymi. Sądzę, że tu te badania profesor Ostrowskiej nie były robione w oparciu o badania opinii, tylko o rzetelną analizę rzeczywistej sytuacji, między innymi statystyki sądowe, które wprawdzie mówią nam o pewnym fragmencie, ale dają nam jakieś wyobrażenie realne, prawda, że tutaj zapadł wyrok, więc jakaś tam przemoc była. Zresztą tu warto zwrócić uwagę i chyba na tą stronę też spróbujmy porozmawiać, bo mówimy na razie o konsekwencjach, które ta rodzina niesie w zakresie w kwestiach prawa cywilnego, tak, ale ta ustawa skutkuje również w prawie karnym dość poważny sposób i tutaj wiele nadużyć może się na tym gruncie pojawić, prawda? Tutaj choćby z osobą, która karę otrzymuje, wyrok za znęcanie czy za jakąś tam przemoc rodzinną w zawieszeniu, prawda? No ewidentny sprawca przemocy, tak? Ale można mu już ją odwiesić niekoniecznie za ponowne przestępstwo związane z przemocą, tylko w ogóle za złamanie prawa. Prawda? Więc wyrok więzienia jest właściwie odwieszany. To są dość poważne konsekwencje i myślę, że w sytuacjach konfliktowych, tutaj się oczywiście można powiedzieć, że każdą ustawę można nadużywać, ale w sytuacjach konfliktów w rodzinie strony konfliktu dostają jakby dodatkową broń do ręki.
Tak, to prawda. Ja miałbym większe zaufanie do sądu, który powinien oceniać tę sytuację indywidualnie na podstawie zebranego materiału, a tu rozwiązania idą w tym kierunku, żeby to ustawodawca, Parlament Polski, orzekł właściwie, a sędzia był takim właściwie urzędnikiem wykonawcą. To jest oczywiście pewna obawa, dlatego że każda sytuacja jest bardzo indywidualna. I większe miałbym zaufanie do sądu, który to potrafi indywidualnie ocenić. Ale wracam jeszcze do tego problemu skali zjawiska, bo jeżeli jest tak, że sprowadzimy to zjawisko na Ziemię i to jest 5%, to oczywiście jest problem. I czemu trzeba realnie przeciwdziałać? Myślę, że jesteśmy wszyscy zainteresowani tym, żeby przemocy w różnych środowiskach, w tym środowisku domowym było jak najmniej. Ale wobec tego, żeby skutecznie to robić, to po pierwsze nie możemy tej definicji przemocy w rodzinie coraz bardziej rozbudowywać na rzeczy, które na pewno nie są przemocą, tylko skupić się na tym, co jest autentyczną, poważną przemocą. To po pierwsze. Po drugie, żeby te przepisy projektowane były adekwatne do tego problemu. Po trzecie, żeby rozwijać te formy, które są sprawdzone i potrzebne. Na przykład kuleje w Polsce poradnictwo rodzinne, poradnictwo małżeńskie, dostępność nawet w dużych miastach do tego rodzaju profesjonalnego, fachowego poradnictwa jest niewielka. No, skupić się na tym, rozwijać to. Czy ta ustawa temu pomaga? Nie, bo ani nie gwarantuje środków, ani nie gwarantuje rozwiązań i zachęty. Wspomniałem tak jednym słowem o problemie przemocy w mediach. No, wiem to od specjalistów, bo nie jestem aż tak mocny, jeżeli chodzi o internet, ale mówi się, że w internecie 40% treści to są treści związane z przemocą. Otóż jeżeli nasze dzieci, które powszechnie korzystają z internetu, no, korzystają również z tych treści i nie uczymy ich na przykład wyboru, jak wybierać różne treści, prawda? Nie uczymy ich również w szkole o tym, że jakie skutki wywołuje oglądanie brutalnej przemocy w filmie, w internecie i tak dalej, to będzie to skutkowało zachowaniami przemocowymi u wielu młodych ludzi, które potem, kiedy założą rodzinę, również te zachowania będą powielać swojej rodzinie. Dlaczego o tym mówię? Jeżeli chcemy skutecznie przeciwdziałać przemocy, na tym nam zależy, to trzeba dotknąć tego problemu. To trzeba zastanawiać się i wprowadzać również ograniczenia. W Stanach Zjednoczonych na przykład stosuje się powszechnie filtry, żeby tego typu treści z pornografią, z przemocą do dzieci i młodzieży nie docierały. To nie jest tylko Stany Zjednoczone, nie jest jedynym krajem. U nas o tym się nie mówi. W ramach tej ustawy pół słowa nie ma na temat związku pomiędzy przemocą medialną, a przemocą w stosunkach rodzinnych. I to jest oczywiście bardzo poważny brak.
Mówimy tutaj o tej ustawie jako ustawie, która nie będzie służyć rodzinie. Pytanie rodzi się inne. Która z ustaw służy rodzinie? Czy są ustawy, które rzeczywiście służą rodzinie jako tej instytucji, która no, jest podstawą przede wszystkim wychowania, która ma właściwy sobie autorytet, która też ma właściwą sobie autonomię, czy tej rodzinie pomaga się poprzez konkretne środki, środowiska, w których może ona się rozwijać i kształtować, czy troszczy się o to, żeby rodzice mieli pracę, czy troszczy się o to, żeby szkoła pomagała rodzicom w wychowaniu, ponieważ no, co rusz podejmujemy jakiś temat związany z rodziną, związany z wychowaniem, to jak gdyby otworzyć jeden wielki problem i tak się wydaje, jak gdyby w rodziny w Polsce takiej zdrowej, świętej, prawdziwej, normalnej nie było, tylko wszystko było jakimś takim zlepkiem problemów, a wiemy, że są dobre, święte rodziny, tylko czy są ustawy, które służą rodzinie.
Ja nawet myślę, że takich rodzin jest większość, że dostrzegając problemy, jakie polskie rodziny mają, bo nie możemy tutaj unikać rzeczywistości, mamy wskaźnik rozwodów i separacji bardzo wysoki, rośnie liczba konkubinatów, rośnie liczba dzieci wychowujących się w środowiskach poza rodziną biologiczną, to powiem liczbę, bo ona jest potężna. 98 tysięcy dzieci na dzień dzisiejszy jest wychowywanych poza rodziną biologiczną, w rodzinach zastępczych i w placówkach. To jest bardzo dużo. To jest dużo więcej przeciętnie niż w krajach zachodniej Europy. Ale czy są jakieś ustawy, które mówią o rodzinie i za którymi mógłbym optować? Mam akurat w ręku, tak się składa, kodeks rodzinny opiekuńczy, który mówi o władzy rodzicielskiej, mówi o obowiązkach rodziców, ale mówi też o obowiązkach dzieci. I broniłbym kodeksu rodzinnego opiekuńczego, który właściwie te relacje ustawia. Z jednej strony mówi o tej władzy rodzicielskiej, niektórzy tego słowa nie lubią, ale chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, że to oznacza służba, opieka, ochrona. I gdyby tej władzy rodzicielskiej nasi rodzice nie mieli, to pewnie z nami byłyby rozmaite problemy. Dobrze, że oni ją mieli, dobrze, że my jako rodzice ją mamy i chciałbym, żeby również moje wnuki miały władzę rodzicielską nad swoimi dziećmi, bo to oznacza właśnie opiekę, obowiązki, ale nie oznacza to, zgodnie z kodeksem rodzinnym opiekuńczym, że dzieci nie mają żadnych obowiązków. Na przykład kodeks rodzinny mówi o tym, że dzieci winny rodzicom posłuszeństwo. Jakże rzadko to przypominamy, ale akurat mam to otwarte. Dzieci pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo. A jak to się ma do przepisów tej ustawy, którą dzisiaj rozpatrujemy, w kontekście takim, że no, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, krytykowanie, kontrolowanie może być uznane za przemoc. To zaczyna być problem, bo to zaczyna się troszkę kłócić, prawda? Z jednej strony ma obowiązek przemocy, a z drugiej strony rodzic nie może właściwie powiedzieć, oczekiwać od dziecka, żeby w określony sposób, zgodny z jego dobrem, zachowało się. To są rzeczy, które nie powinny mieć miejsca, ale myślę, że więcej ustaw wymieniłbym, które idą w dobrym kierunku. Na szczęście nie jest tak, że wszystkie są złe, ale wśród nich kodeks rodzinny i dlatego on nie potrzebuje uzupełnienia, które ta nowelizacja przewiduje w zakresie karcenia dzieci. Dlatego, że w Polsce maltretowanie, bicie dzieci, złe traktowanie kończy się konsekwencjami prawnymi. I kodeks rodzinny to przewiduje, kodeks karny to przewiduje i kolejne tutaj przepisy po prostu nie są potrzebne. Ten kolejny przepis, który się proponuje w tej ustawie, niestety, ale on podważa autorytet rodziców i on jest po prostu szkodliwy.
W takim razie spróbujmy odpowiedzieć sobie i radiosłuchaczom na bardzo proste pytanie. Czemu zatem, czy komu służy ta nowelizacja, te przepisy? Komu one mają służyć, jeżeli dochodzimy do takich wniosków, że nie służą ani autorytetowi rodziców, ani autonomii rodzinnej, nie służą rodzinie, więc kto będzie czerpał przysłowiowe korzyści czy też zyski z wprowadzenia takiej ustawy?
No właśnie, w zasadzie kończymy pracę nad tą ustawą i na wiele takich zasadniczych, właśnie kluczowych pytań nie uzyskaliśmy odpowiedzi. A pytanie właśnie jest zasadnicze. Dlaczego tą ustawę uchwalamy? Bo tak jak już ojciec powiedział na antenie, uzasadnienie jest nie do przyjęcia. Wszyscy ze swoich własnych doświadczeń z autopsji wiemy, że nie jest tak, że w co drugiej rodzinie w Polsce jest przemoc. Nie wiemy również, dlaczego to właśnie pracownik socjalny ma uzyskać dodatkowe kompetencje, bardzo poważne, bardzo groźne, odbierania dzieci z rodziny, w sytuacji, kiedy ten konkretny pracownik socjalny powinien być bardzo blisko rodziny, powinien jej pomagać, być przyjacielem, powiernikiem, jakimś przewodnikiem tam, gdzie jest jakaś niezaradność życiowa. I nagle ten pracownik socjalny, który jest w każdej gminie, bo przecież kurator sądowy jest daleko, a ten pracownik jest tutaj, staje się tym człowiekiem, który ma wchodzić i mówisz, jak nie, to możemy odebrać dziecko, prawda? Jak nie będzie coś zrobione, dostosowane i tak dalej. To jest bardzo zły zapis. Niestety mówię, nie wiemy, ponieważ nie ma ani jednego zdania w uzasadnieniu ustawy. Dlaczego jest źle w tej chwili usytuowany pracownik socjalny? Czemu ma to służyć? Pani minister nie odpowiedziała na wielokrotnie stawiane pytania. Dlaczego? Dlaczego to państwo wprowadzacie? Przecież pracownik socjalny jest w tej chwili urzędnikiem samorządowym, jest obciążony pracą bardzo często urzędową, administracyjną, zasiłkami, alimentami.
Ponad miarę często.
Ponad miarę. Wiemy, że są gminy, gdzie ponad 2000 osób przypada na jednego pracownika socjalnego. On pracuje od 8 godziny do 16. Nie jest przygotowany do interwencji takiej, że dzieje się krzywda dziecku, rodzice są pijani albo jest awantura, a on jest przygotowany o 22 pojechać na interwencję, bo w zasadzie musiałaby się zmienić ustawa o pomocy społecznej i status tych pracowników jako takich funkcjonariuszy doraźnych. Dlaczego? Proszę Państwa, nie wiemy. Więc jeżeli mamy tyle niewiadomych, to zaczynamy myśleć, że jest jakieś drugie dno. że jest ukryty cel. I my żeśmy już troszeczkę na ten temat powiedzieli, że jednak ta ustawa w tej sferze nadzoru nad rodziną, zbierania danych o rodzinie, ingerowania zespołu interdyscyplinarnego w rodzinie, pomagania osobom dorosłym wtedy, kiedy one nie chcą tej ingerencji, kiedy nie są na nią przygotowane. To wszystko ma służyć temu, żeby dać argument właśnie do kreowania takiego wizerunku rodziny jako miejsca zła. Bo jeżeli pracownicy socjalni mają taki poradnik, jeżeli będą uczestniczyli w takich szkoleniach, to na które mówi, że zawstydzenie, krytykowanie i ograniczenie swobody jest przemocą, to na pewno za kilka lat, może przy następnej nowelizacji za 5 lat, będzie można pozwolić na dużo więcej. I teraz musimy bardzo wyraźnie, z dużą czujnością powiedzieć, że nie pozwalamy rozszczelnić tego systemu, tego kodeksu rodzinnego, rodzinno-opiekuńczego, który nakłada na rodziców obowiązek i prawo. Tak samo.
Ja jeszcze chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że jakby na inny powód, który dostrzegam, tym powodem jest bezwład, można powiedzieć, rządu i bezradność wobec zjawiska przemocy. Bo prościej jest uchwalić ustawę, choćby taką byle jaką, bo ta ustawa jest byle jaka, proszę Państwa. Bo jeżeli nie wierzę, że posłowie parlamentu nie widzą, że ta ustawa łamie 2 konstytucyjne zapisy. 408 i 407 artykuł konstytucji jest tu łamany w sposób ewidentny. I teraz nie wierzę, że o tym nie wiedzą. Więc można powiedzieć, że z jednej strony, tak jak pani poseł tu wspominała, ona była dość długo konstruowana, ale z drugiej strony ona jest taka pobieżna bardzo. I wydaje mi się, że to jest takie działanie. Proszę bardzo, media donoszą, że mamy przemoc, że mamy maltretowane dzieci, że mamy zabite dzieci i tak dalej, i tak dalej. Więc proszę, uchwalimy ustawę, zobaczycie, patrzcie państwo, jak interesujemy się, jak próbujemy rozwiązać problem, tak? De facto problem rozwiązany nie zostanie, ale jakieś działania podjęliśmy i to jest takie trochę, można powiedzieć, taka zagrywka PR-owska, że po prostu rząd pokazuje, że po prostu reaguje na problem przemocy, gdy de facto dokument jest wyłącznie dokumentem, prawda? Bo tutaj wspominaliśmy o kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, ale przecież jeśli dziecko jest tak pobite, jak czasem oglądamy w telewizji, to artykuł 207 kodeksu karnego bardzo wyraźnie mówi, że grozi za to kara nawet do 12 lat więzienia. A z drugiej strony słyszymy w wiadomościach, że zamierza się zwalniać część skazanych, ponieważ skarżą się do Trybunału w Strasburgu, że jest im za ciasno, że mają za mało miejsca, tak? Więc widać od razu, że nawet jeśli będą zapadały wyroki skazujące, to w gruncie rzeczy te wyroki nie będą wykonywane, bo na pierwszym miejscu będzie do bezwzględnego pozbawienia wolności będą kierowane osoby, które popełniły zabójstwa i tak, gwałty i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby tutaj problem pozostanie, mamy za to dokument.
Tak, jeszcze chciałam odnieść się króciutko do tej drugiej części ustawy, bo można ją w takiej części podzielić właśnie tego, co się dzieje wokół rodziny i tego obszaru bardzo kontrowersyjnego i myślę, że mniej kontrowersyjnego, czyli związanego ze stosowaniem prawa wobec sprawców przemocy. I chciałam powiedzieć rzecz bardzo istotną, która myślę, że troszeczkę bulwersuje. Może bulwersować. 90% wyroków sądu z artykułu 207, czyli znęcanie się na najbliższych osobach, jest wydawanych w zawieszeniu. I myślę, że to jest powód, który daje nam taki obraz nieskuteczności państwa właśnie w tych najbardziej drastycznych sytuacjach znęcania się nad rodziną. Być może jest to powód przepełnionych więzień. Być może jest to jednak takie podejście do przemocy w rodzinie, w środowisku sędziów i prokuratorów, że jakoś się ułoży, prawda? Może się nie pozabijają.
Pani poseł, drodzy państwo, ja bym powiedział, że to jest bardziej problem priorytetów. Tutaj pan Andrzej powiedział, że za pobicie stwierdzone sądownie, całe dochodzenie zostało przeprowadzone, można otrzymać 12 lat więzienia. Pamiętam taki artykuł gdzieś może sprzed roku: za sfałszowanie 50 zł grozi kara pozbawienia wolności do 25 lat, a minimalnie tam jest, nie pamiętam...
Z 5 pewnie.
Z 5. Jakoś tak to funkcjonuje. To jest sprawa priorytetów. A mianowicie tego, co jest dla nas najważniejsze. Czy rzeczywiście dziecko, czy rzeczywiście drugi człowiek, rodzina, o którą chcemy się troszczyć, i używając w tej ustawie wiele takich słów, które brzmią jak miłość względem rodziny, troska o rodzinę, tak w rzeczywistości wydaje się, że to jest odebranie rodzicom dzieci, to jest rozbicie rodziny. Ponadto jest, czego nie poruszyliśmy jeszcze, umocnienie takiej instytucji jak donos i donosicielstwo, jak rozbicie nie tylko relacji wewnątrz rodzinnych, ale również rozbicie tych relacji sąsiedzkich. Zaczynamy się uczyć mówić szeptem, a jeżeli się zbulwersujemy, to nie możemy zbyt głośno krzyczeć, bo a nuż ktoś doniesie, że jest stosowana przemoc psychiczna, ponieważ żona skrytykowała w sposób głośny męża, który zbyt późno wrócił na przykład z pracy. I tutaj będzie krytykowanie, jest to jeden z elementów tej niebieskiej karty. Krytykowanie wchodzi jako jeden z elementów.
Jako samoistny, samoistny powód.
Tylko, czyli, że tutaj jest ten trudny, ojcze, ten trudny moment tutaj jest.
Tak,
bo
jeszcze dołączę jeden argument, bo zastanawiam się, kiedy zaczniemy mówić szeptem, ponadto, kiedy zostaną nam wprowadzone kamery monitorujące zachowania w naszej rodzinie, ponieważ nie chodzi tylko o te rodziny, gdzie jest stwierdzona przemoc, ale również te rodziny, gdzie domniema się, gdzie jest zagrożenie przemocy. To pierwsze, jedne z pierwszych zdań tej nowelizacji.
Gdzie nie są określone kryteria, co to właściwie znaczy zagrożona przemocą, prawda? Bo w tej sytuacji, jeżeli uznamy, że 50% do tych, oczywiście nawiązując do tych do danych podawanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jeżeli 50% stosuje przemoc, to jeżeli dodamy do tego zagrożonych, no to właściwie wszyscy jesteśmy podejrzani i tutaj w tym kierunku zdaje się jakby zmierza ta ustawa. Ja chciałbym zwrócić tylko uwagę jeszcze na jedną rzecz w kontekście wypowiedzi tej ojcze, że rzeczywiście jest taki trudne rozgraniczenie, tak? Bo z jednej strony rzeczywiście nie można popierać takiej sytuacji, znaczy propagować donosicielstwa, tak? Z drugiej strony jakby jest ten drugi moment, że też nie można być obojętnym na, jeżeli widzimy czy dostrzegamy sytuację, bo jednak ten problem jest, że kiedy dostrzegamy jakieś, nie mówię już przemocy rodzinnej nawet, jeżeli dostrzegamy, nie wiem, na ulicy czy gdziekolwiek przemoc, odwracamy często głowę, jakby tutaj ta reakcja niewątpliwie jest potrzebna, tak? Tylko, że rzeczywiście jakby, żeby budowanie takiej atmosfery wokół rodziny, jaką się buduje, grozi tym, że rzeczywiście będziemy się bali wychowywać własne dzieci. Ja pamiętam taką sprawę z lat 90. To była sprawa w sądzie, dzieci trafiły w Poznaniu. Dzieci trafiły do pogotowia opiekuńczego. Rodzina była w zasadzie normalna. Znaczy nic tam się nie działo takiego, co moglibyśmy uznać za przemoc. Te dzieci trafiły do pogotowia opiekuńczego. Tam pierwszego dnia zostały pobite natychmiast, ponieważ nie pasowały, że tak powiem, swoją osobowością do pozostałych dzieci. Musiano te dzieci izolować. I teraz na odbywającej się sprawie, którą tam była relacjonowana w gazecie, stąd ją znam, sąsiedzi mówili tak, no rzeczywiście ta rodzina jest dziwna. Jest dziwna dlaczego? No bo nie mają telewizora. W ogóle nie słychać u nich nigdy telewizora i oni jakoś bez przerwy rozmawiają z tymi dziećmi. Tak? Że nie wypuszczają ich sami na podwórko, tylko chodzą z nimi na spacery, tak? I uznano, że jest to ograniczanie właśnie rozwoju tych dzieci, że rodzice blokują im kontakty społeczne, że jest to ograniczanie. I tam padło takie sformułowanie właśnie, że do tych rodziców takie pouczenie sądu, że, no, że nie można być odmieńcem, tak? Że to jakby, można powiedzieć, rodzina nie trzymała standardów, tak? Te dzieci wróciły w końcu do domu, ale proszę zauważyć, wrócę do tego, że sąd, o czym wspomniał tutaj mój przedmówca, tam są możliwości odwoławcze. Kiedy nawiązujemy do, znowu wrócę do ustawy, zespoły interdyscyplinarne właściwie nie wiadomo, jak są sytuowane wobec sądu, tak? Sąd, który jest organem konstytucyjnym, jest właściwe, można powiedzieć, że w jakimś stopniu ma mniejsze uprawnienia niż organ niekonstytucyjny, jakim będzie ten zespół interdyscyplinarny. I to jest przedziwne, że właściwie nie wiadomo, czy te opinie będą zespołu wiążące dla sądu, czy właściwie jakie tu relacje.
Tutaj relacji się nie przewiduje żadnej, ale wyjaśnijmy, jak to wyraźnie wygląda. Jeżeli sąd uważa, że rodzice zaniedbują dziecko, źle traktują dziecko, może ograniczyć im władzę rodzicielską i ustanowić nadzór kuratora. Nim do tego dojdzie, rodzice mogą wnosić środki odwoławcze, mogą prosić o powołanie świadków i tak dalej, i tak dalej. I dlaczego cały czas wracamy do sądu, niech to sąd orzecze? Bo to jest jednak dość obiektywne. I jednak niezależnie od różnych wątpliwości, Polacy mają przekonanie, że to powinno być w tych rękach. Otóż zespół interdyscyplinarny zgodnie z tym projektem ustawy, tam nie ma środków odwoławczych. Tam nie mówi się nic o tym, że osoba, której niebieska karta zostanie przekazana, może przedstawić świadków. Nie, ona po prostu jest tam przedmiotem przerabiania przez ten zespół rozmaitych działań, również wchodzenia do tego domu, bo to się również przewiduje, że będą tam kontrolowanie zmian w tej strukturze rodzinnej, a więc naprawdę ogromne kompetencje. No, zastanowić się trzeba, czy osób, które powinny to robić. Zwróćmy uwagę, że te zespoły mają działać w ramach obowiązków zawodowych, a więc wszystkie służby, które są w tej chwili przeciążone, policja, służba zdrowia, nauczyciele, kuratorzy, oni mają w ramach obowiązków zawodowych być kierowani do tych ciał, które będą zbierały się wielokrotnie, bo w dużych miastach to nie będzie jedna komisja, będzie ich wiele i to będą tysiące przypadków, a więc będą te spotkania bardzo częste z przypadkami, których oni z autopsji nie znają, gdzie mają wspólnie, zaznaczam, zapoznać się z tą sytuacją, potem wspólnie zaprogramować pewne działania. To troszkę jest tak, jak gdybyśmy chcieli przez konsylium lekarskie wszystkie choroby leczyć. Wiemy, że służba zdrowia żadnego kraju by tego nie wytrzymała, a tu jest tego rodzaju projekt. No, trudno się dziwić,
należy,
że to
niepokoi. Należy zauważyć, że nie będzie nowych miejsc pracy związanych z tą regulacją, ponieważ wpływ projektowanej regulacji na rynek pracy, wprowadzenie w życie przedmiotowej ustawy nie wpłynie na rynek pracy. Wpływ projektowanej regulacji na sytuację i rozwój regionalny nie przewiduje się. I jeszcze tutaj no, na gospodarkę, na przedsiębiorczość też, tak więc
troszeczkę
na co będzie wpływ?
Troszeczkę zmian kadrowych będzie, ponieważ ustawa wprowadza wysokiej rangi urzędnika do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Będzie to osoba w randze podsekretarza stanu, czyli ten problem urósł nam do takiej rangi według...
Czyli do kolejnej teki.
Tak, do kolejnej teki urósł. I będziemy mieli 16 koordynatorów wojewódzkich programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. I bardzo często w tych dyskusjach podkreślamy właśnie, dlaczego jest tak, że nie mamy departamentu do spraw rodziny, ponieważ został on włączony do innych struktur w obecnej tej kadencji rządowej. I dlaczego nie mamy takich pełnomocników wojewódzkich również do spraw, powiedzmy, ubóstwa na danym terenie, bo wiemy, że ono wygląda bardzo różnie w zależności od regionu kraju. A ja chciałam jeszcze króciutko się odnieść do tego ważnego wątku, który ojciec poruszył o tym donosicielstwie, prawda? To jest w naszej takiej mentalności, chyba nawet narodowej, bardzo naganne zachowanie, związane na pewno i z naszą historią i z tym, że wiele rzeczy Polacy musieli ukrywać. To jednak myślę, że sama ustawa nie pomoże w tym, pomimo że stwarza nakazy dla pracowników czterech służb, powiadamiania policji bądź prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i wszystkich obywateli, zobowiązuje do tego, żeby informowali o wtedy, jak są świadkami przemocy w rodzinie, to myślę, że jeżeli wszyscy mają zgłosić do policji lub prokuratury, to będą ogromne obawy. A wystarczyłoby zapisać, że zgłaszają do pomocy społecznej. A w każdym, że tak powiem, urzędzie gminy w pomocy społecznej jest człowiek kompetentny, żeby wszedł do rodziny i rozmawiał. Prawda? Dlaczego od razu na policji? Dlaczego właśnie to ten kodeks i prawo ma wszystko załatwić?
A nie zapomnijmy, że będąc...
Wbrew ofiarze będąc, przemocy.
Będąc ludźmi wierzącymi, żyjącymi w świecie katolickim, należałoby też sięgnąć do Ewangelii. Zanim do pomocy społecznej, to należałoby zastanowić się, jak takiej rodzinie ja mogę pomóc. Czyli to upomnienie najpierw własne, a nie to upomnienie, że ja pobiegnę i doniosę, bo jak nie doniosę, to potem, gdy stanie się tragedia w tej czy w innej rodzinie, to wówczas ja będę obarczony odpowiedzialnością. Mhm. Czy nie będzie to skutkować kiedyś właśnie kolejnymi konsekwencjami w prawie karnym dla tych, którzy nie donieśli, prawda, którzy... Nie zaingerowali
donosu. Myślę, że dla pracowników tych służb społecznych mogą być konsekwencje. One nie są przewidziane, jakie konsekwencje karne w tej chwili, ale w zasadzie dyscyplinarne w sensie regulaminu instytucji, w której się pracuje, na pewno mogą takie być.
Znaczy to, dobrze.
Ale to inny wątek chciałam poruszyć.
Nie, to ja tylko dokończę, chciałem zwrócić uwagę, że właściwie w całej tej dyskusji, w całej tej debacie na temat pomocy osobom dotkniętym przemocą, nie jest uwzględniona na przykład pomoc dalszej rodziny. Prawda? Przecież jeżeli jest jakaś rodzina, to są jakieś jeszcze, oprócz tego, że są rodzice i dzieci, są jeszcze babcia, dziadek, ciotka, wujek, stryjek. I nie zawsze jest tak, że skoro rodzina jest dotknięta patologią, to jakby nie można zwrócić uwagę komuś tam z rodziny, bo często ten sąsiad, który jakby coś tam dostrzega, może tą rodzinę zna lepiej lub gorzej. I są takie programy, na przykład szczególnie to taki pomysł nowozelandzki, gdzie właśnie angażuje się dalszą rodzinę w przygotowanie programu pomocowego, tak, dla jakiejś tam rodziny, która sobie nie radzi, prawda? I to oczywiście nie może być jedyny element, ale wydaje się, że jest to jeden taki z elementów takiego miękkiego działania, tak, że nie sięgamy od razu do arsenału prawa karnego, tak, że nie sięgamy do odbierania dziecka, tak. Wydaje mi się, że jest jedno uzasadnienie odebrania dziecka, jeżeli tam jest oczywiście zagrożenie zdrowia albo życia, tak. Generalnie rodzina tak czy inaczej zawsze może lepsza, może gorsza, ale zawsze będzie najlepszym środowiskiem wychowawczym.
Dokładnie.
Pragnę zaprosić Państwa do telefonicznego udziału i współtworzenia naszego spotkania. Przypomnę, że rozmawiamy dzisiaj na temat autorytet rodziców i autonomia rodziny w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nasi goście to poseł Teresa Wargocka, Andrzej Kołakowski, pedagog, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego. Jest również z nami Antoni Szymański, socjolog, członek Zespołu do Spraw Rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Konferencji Episkopatu Polski. A telefony do naszego studia 56 655 23 55 to telefon dla słuchaczy Polski Północnej, dla słuchaczy Polski Południowej 56 655 23 56. Dla słuchaczy, którzy korzystają z sieci w rodzinie, telefon i połączenia na antenę bezpłatne, a numery są następujące 720 100 100 oraz 720 100 200 i telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, kierunkowy do Torunia 11 48 56. Zanim odbierzemy telefon, to nie wiem, czy Państwo słyszeli, czy też nie, że ostatnio Rzecznik Praw Dziecka był zawstydzony i wstydził się za polskie rodziny i polskie dzieci. Raczej ja słyszałem, że możemy być dumni z polskich dzieci i z naszych polskich rodzin, a on rzekomo był zawstydzony.
Pan rzecznik w swojej wypowiedzi na ostatniej Komisji Polityki Społecznej w zasadzie był zawstydzony tym, że w Polsce nie ma wprost w prawie zapisanego zakazu bicia dzieci. I myślę, że to było bardzo niefortunne wystąpienie pana rzecznika, bo akurat w Szwecji mamy zakaz bicia dzieci, mamy bardzo wysoki wskaźnik samobójstw dzieci, mamy bardzo wysoki wskaźnik osób żyjących w związkach nieformalnych, wręcz rodziców samotnych wychowujących dzieci. W Szwecji praktycznie rodzina należy do rzadkości, rodzina w takim naszym polskim pojęciu, tata, mama, dzieci. Jeszcze zdarza się, że i dziadkowie. W zasadzie tam już polityka zniszczyła rodzinę. Zdążyła to zrobić w ciągu ostatnich 20 lat i myślę, że właśnie w Szwecji Rzecznik Praw Dziecka powinien być dumny, że w naszym kraju dzieci jeszcze korzystają z tego swojego podstawowego prawa, najważniejszego prawa wychowania do życia w rodzinie. Nie wszystko jest idealnie. Wiemy również, że skutek dużej liczby rozwodów, udział ojców w wychowaniu dzieci jest niewielki według orzeczeń sądowych, ale myślę, że ten temat też zaczyna być już nagłaśniany, że zaczyna żyć swoim życiem takim medialnym, społecznym. Są już głosy w Sejmie, że musimy ten temat przeanalizować. Oczywiście dla dobra dziecka, ze względu na dobro dziecka. Także myślę, że naprawdę w obszarze rodziny jest wiele rzeczy do zrobienia. Chciałam, jeżeli można, jeden przykład, który mnie osobiście bardzo poruszył, związany właśnie ze stosowaniem ustawy o przemocy w rodzinie. Uczestniczyłam jako komentator do pewnego reportażu. Reportaż pochodził z Wybrzeża i dotyczył sytuacji, w której nauczyciel zgłosił do policji podejrzenie o popełnieniu przestępstwa przez ojca w postaci molestowania seksualnego kilkuletniej córki. I proszę Państwa, skończyła się historia tragicznie. Skończyła się tak tragicznie. Po pierwsze, zarzut nie został potwierdzony w badaniach. Po drugie, rodzina została tak zraniona i rozbita, że trójka dzieci nie wróciła do tej szkoły. Rodzice nie otrzymali pomocy, żeby tą rodzinę scalić i przywrócić do środowiska. W związku z tym, w kilka miesięcy po tym wydarzeniu, sąd podjął decyzję o umieszczeniu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. I trójka dzieci, 16-letnią dziewczynką na czele, 2 lata jest w placówce opiekuńczo-wychowawczej, a rodzice codziennie do nich przyjeżdżają. Proszę Państwa, to jest przykład, jak można zaszkodzić rodzinie poprzez zadzwonienie wprost na policję. To są na pewno niesamowicie trudne sytuacje, ale trzeba się zastanowić, czy przed takim telefonem nie powinna być profesjonalistyczna pomoc psychologiczna, rozmowa z dzieckiem w odpowiednich warunkach, a nie na niewielką miejscowość, można powiedzieć, skompromitowanie i dzieci, i rodziny.
Odbieramy pierwszy telefon w naszych rozmowach. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Zbigniew z Polski Południowej.
Bardzo proszę, panie Zbigniewie.
No, zastanawiam się właśnie, słucham tak tej audycji, jestem bardzo zbulwersowany tą ustawą właśnie o dzieciach, o rodzinie. No, wydaje mi się, że to jest ustawa taka, która jest na wzór ten niemiecki, tych Jugendamtów, które działają, którą założył kiedyś Bismarck, a później rozwinął to Hitler. Takie odbieranie właśnie dzieci rodzinom. I wydaje mi się, że bardzo często nasze władze tym hitlerowskim prawem się jakoś kierują dosyć często. Dziwię się i tym jestem bardzo zbulwersowany. Ja sądziłem się kiedyś o dzieci, bo tam któryś z panów powiedział, że po prostu będzie ufał sądom, że sądy po prostu tę sprawę najlepiej, najprawdopodobniej załatwią. Proszę Państwa, tak szczerze powiedziawszy, te sądy, jakie są, to my dobrze wiemy, również i te rodzinne. Nie żyłem co prawda w tamtym czasie, żyłem w konkubinacie, nie byliśmy co prawda małżeństwem, ale miałem po prostu dziecko, córę. No i walczyłem o to dziecko, bo byłem w zasadzie sam oskarżony od nadużywania alkoholu, którego w zasadzie można powiedzieć, no prawie że nie spożywałem przy okazji jakiegoś święta, jak Sylwester powiedzmy, czy jakieś urodziny. Natomiast spożywała go małżonka moja, została alkoholiczką. Dzisiaj chodzi po ulicach mojego miasta, żebrze pieniądze na piwo. Wszyscy ją znają. A ze mnie zrobił sąd rodzinny alkoholika. Zrobił ze mnie najgorszego bandytę. Odebrał mi dziecko. I do dzisiaj, można powiedzieć, mam z tym kłopoty. Jak byłem przesłuchiwany w prokuraturze na ten temat, bo odwołałem się po kilku latach od decyzji sądu, że na mnie zwalono winę. Pracowałem wtedy w mundurze i między innymi straciłem pracę. Dlatego, że mój zwierzchnik powiedział mi, jeżeli mi przyniesiesz zaświadczenie ze sądu rodzinnego, że twoja wina nie jest, albo jest obopólna wina, no to wtedy, mówi, będziesz mógł dalej w mundurze pracować. No niestety, sąd wydał orzeczenie, że moja wina jest całkowita. Dzisiaj moja żona alkoholiczka, która ani się nie poddaje leczeniu, zostawiła dziecko swojemu następnemu mężowi, on wychowuje, a nie ja jako ojciec. I nie wierzę tutaj sądom, bo przy przesłuchaniu w prokuraturze chciałem po prostu ten wyrok odwrócić, który na mnie ciąży do dzisiaj. Pani prokurator mi powiedziała tyle. My wiemy, że pan jest sprawiedliwym człowiekiem i domaga się pan sprawiedliwości. Ale my, jako prokuratura, powinniśmy w Polsce otworzyć obozy koncentracyjne i takich ludzi jak pan palić. Takie słowa usłyszałem na przesłuchaniu w prokuraturze. Mam z sądami do dzisiejszego dnia, od tamtego dnia, kłopoty. Nie tylko w tej sprawie, ale wielu innych. Odwoływałem się do ministra sprawiedliwości, do pana Zbigniewa Ziobro. Pomagał mi w różnych sprawach, wymieniliśmy chyba około 6 listów. I sprawy obecne, które się mi toczą, zaczęły nabierać dobrego, że tak powiem, toru. No ale niestety ten rząd był krótko. Tylko 2 lata, minister sprawiedliwości, pan Zbigniew Ziobro, odszedł, no i teraz się już nic dalej załatwić. Muszę powiedzieć, że na przykład w sądzie wojewódzkim, jak byłem, toczyła się sprawa, gdzie świadkami w tej sprawie byli ludzie, których oskarżałem o chęć odebrania mi zdrowia bądź życia. I powołałem się na ministra sprawiedliwości, że ci ludzie są oskarżeni i nie powinni być świadkami w mojej sprawie. Jak usłyszano w Sądzie Wojewódzkim w Bielsku, że piszę z ministrem Ziobro, to mi powiedzieli, on se tam na górze może, co chce. Tu to my rządzimy, a nie minister sprawiedliwości Ziobro. Zrobili z niego normalnego hachmytę, że tak powiem, już nie chcę mówić co, bo małżonka ze mną, będąca na sprawie, to chyba miesiąc czasu nie potrafiła jeść i spać nie umiała po nocach, bo nie chciała mi wierzyć, że na sprawie sądowej ze mną tak postępują, więc zabrałem i żonę na tę rozprawę i pozwolono jej to wszystko posłuchać. Także ta ustawa jest beznadziejna, a niech tam, nie liczcie państwo na sądy w Polsce. To jest jedna korupcja. Jedna bita korupcja. Na dzisiejszy dzień, proszę państwa, niektóre sądy, ja nie mówię, że wszyscy sędziowie, ja nie mówię, że wszyscy prokuratorzy, ale wielu z nich po prostu wkłada to głodło na piersi, a są zwykłymi przestępcami. Ja zostanę na antenie i posłucham.
Dziękuję.
Jestem bardzo zbulwersowany. Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. No, Pan Zbigniew poruszył wiele wątków.
I ma osobiste doświadczenie, którego trudno oceniać tutaj ze studia, trudno komentować. Ja tylko zwrócę uwagę, że myśmy mówili o sądach między innymi w takim kontekście, że można się odwoływać od decyzji sądu, można proponować świadków, którzy będą wpływali na tok sprawy i będą mieli wpływ na decyzję sądu. Natomiast w kontekście zespołu interdyscyplinarnego, który proponuje ustawa przemocowa, takich możliwości nie ma. Także to jest ogromna różnica i z tego powodu również w ramach tego sprzeciwu społecznego, który ma miejsce wokół tej ustawy, te organizacje, te osoby, które argumentują, mówią, no chcemy jak najbardziej obiektywnej oceny ze strony sądu, bo można mieć oczywiście osobiste doświadczenia różne, ale jednak no, każde demokratyczne państwo ma władzę ustawodawczą, wykonawczą i władzę sądowniczą, która kieruje się prawem, która powinna się kierować prawem i mam nadzieję, że tak właśnie jest, tak, że to są przerysowane bardzo tutaj ze strony Pana na bazie swojego doświadczenia zapewne, ale o to właśnie chodzi. Chciałbym wrócić jeszcze do kwestii Rzecznika Praw Dziecka, jeśli można, bo tak sobie pomyślałem.
Pozwoli kolega, tak. Że jeszcze w tej kwestii sądów. Tak, dobrze, ponieważ bardzo poruszyło mnie wystąpienie tutaj Pana na antenie. Sam ton tego głosu świadczył o ogromnym, że tak powiem, przeżywaniu osobistej tragedii. I ja myślę, że jednak przyłączyłabym się do tego głosu krytycznego wobec sądów, bo my w ostatnich miesiącach mamy kolejne informacje o tym, że sądy rodzinne podejmują decyzje no, sprzeczne z poczuciem sprawiedliwości. Dla mnie takim największym, że tak powiem, szokiem było odebranie matce w szpitalu różyczki, tej z szamotu dziewczynki, prawda? Przecież, no proszę Państwa, czy naprawdę sąd rodzinny ma służyć do tego, żeby zabierać dziecko ludziom biednym, a dawać być może bogatym? Bo to przecież tak wyglądało. Jak ten sąd mógł tej kobiecie, która, że tak powiem, urodziła dziecko i w zasadzie to dziecko do niej należało i do jej męża, bez wiedzy rodziców przeprowadzić postępowanie odbierające dziecko.
Pani poseł, ale mówi Pani o jednym przypadku, który jest głęboko nagłośniony, którego co do szczegółów nie znamy, a sądy rodzinne w Polsce wydają setki tysięcy decyzji różnego typu w ciągu roku. Różnego typu.
Myślę o kilkunastu przypadkach w ostatnim czasie.
Myślę, że nie byłoby dobrze no, tworzenie takiej atmosfery niepewności, że one źle funkcjonują, że są tu jakieś nadużycia i tak dalej.
Myślę, że w takim państwie demokratycznym i wolnym na podstawie tak karygodnych wyroków sądowych myślę, że należy o tym głośno mówić i uczulać społeczeństwo, żeby zawsze reagowało w sytuacji, jeżeli w imię prawa łamane są podstawowe prawa człowieka, prawa rodziców do dzieci i dzieci do rodziców.
Pani poseł, tylko rodzi się też kolejne pytanie. Do kogo się mają obywatele zwrócić po pomoc? Do kogo? Do jakiej instancji, jeżeli sąd nie jest tym, który wymierza sprawiedliwe wyroki, jeżeli w sądzie nie odnajdują prawdy, czy weryfikacji tej prawdy, to wtedy tuż niejednokrotnie próbowaliśmy odpowiedzieć, do kogo się mają zwrócić.
Okazuje się, że media są skuteczne, czasami, tak? Bo czasami, wtedy sądy, urzędy zaczynają działać lepiej.
Czasami tak, tylko znowu w pojedynczych przypadkach i nie wszyscy mają ten dostęp. Już mamy odebrany kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże. To jest pan Elżbieta z północy Polski. Jestem kuratorem zawodowym, rodzinnym, dlatego na temat sądów nie chcę się wypowiadać, ponieważ chcę być lojalna wobec mojego pracodawcy. Chciałam odpowiedzieć na kilka tematów. Słyszałam też taką odpowiedź, tutaj pani poruszała, do kogo mają się zwrócić osoby poszkodowane. Uważam, że osoby poszkodowane, gdzie jest jakaś przemoc czy coś, powinny się zwracać do osób, które są znane. Ma być to osoba, czy to poradni, czy pracownik GOPS-u, czy pedagog, do której mają zaufanie. To jest bardzo istotne. Nie można się zwrócić do osoby, której się nie zna, bo taka osoba nie daje... Osoba zwracająca się o pomoc nie ma gwarancji, że będzie skutecznie udzielona jej pomoc. Takim pierwszym zagadnieniem to nieskuteczne prawo wobec sprawców. To jest po prostu masakra. W moim pracy zawodowej miałam taki przypadek. Taki ogólny. Dzieci, małoletnie dzieci zaznaczały na rozprawie. Gdzie była stosowana przemoc nie psychiczna, a fizyczna wobec rodziny? Sprawowałam tam nadzór. No i oczywiście tam namówiłam, żeby zeznawały dzieci. Była pani psycholog na rozprawie. Ojciec dostał, nie opowiem jak to było, ale ojciec został w zawieszeniu. Dzieci, potem matka miała ogromny żal do mnie, że namówiłam, bo ojciec przyszedł do dzieci, zbił te dzieci. Powiedział, że ma też zaufanie do sądów znikome. Że trochę się denerwuję, pierwszy raz się dozwoniłam, znikome, że już nigdy nie uwierzy sądom, że nie da się namówić, że nic się nie stało sprawcy, jeżeli chodzi tutaj o tą rozmowę odnośnie tej ustawy, nic się nie stało sprawcy, czyli ojcu, który stosował przemoc wobec dzieci, wobec rodziny, dzieci zwłaszcza, tylko dzieci zostały pokrzywdzone, potem były problemy z dziećmi i tak dalej. Drugie zagadnienie, jak rozróżnić przemoc psychiczną od fizycznej. Przecież to jest bardzo trudne. To jest tak trudne. Tutaj w tej ustawie omawianej wcześniej, co omawiamy właśnie tutaj, mówi się o przemocy fizycznej. A ja uważam, że przemoc fizyczna to jest nic w porównaniu z przemocą psychiczną. Bo przemoc fizyczną bardzo łatwo udowodnić wbrew pozorom. Bo czy to ktoś zauważy nawet tego klapsa przysłowiowego, czy tam coś. A jak udowodnić przemoc psychiczną? Jeżeli na przykład mąż się znęca nad rodziną, nic nie robi w kierunku, nie odzywa się do tych... Jak ma polegać wychowanie? Że wychowanie, czyli zwracanie uwagi na niestosowne zachowanie się dzieci. Jeżeli na przykład mąż nie zwraca uwagi na zachowanie się dzieci, nie reaguje, nie odzywa się w ogóle do rodziny, uśmieszkami ignoruje jakieś tam zachowania. Jak można w takim razie mówić o jakimś wychowaniu? Czyli nie należy, ja jestem tego zdenerwowana, mówię, pierwszy raz się od tam nie wiem ilu lat, 15 dzwoniłam. Jak można coś zadziałać. A jeszcze jedno. Jak można coś robić, gdy przemoc dotyczy osób tych, powiedzmy, zajmujących się przemocą. Oczywiście jest taka, ale nikt nie powie. Czy sędzia na przykład powie, że w jego domu jest stosowana przemoc? Czy jakiś polityk powie, że jest przemoc? Nie, prędzej się rozwiodą, załatwią po cichu, kulturalnie. Nikt nie będzie walczył o rodzinę, bo nie chcą utracić stanowiska, tylko i wyłącznie, bo teraz jest bezrobocie olbrzymie, ale nikt nie będzie walczył o utrzymanie rodziny, tylko o utrzymanie miejsca pracy. No chciałam mniej więcej tak powiedzieć, żeby tak zwrócić uwagę na...
Dziękujemy Pani Elżbieto, zwłaszcza za to ostatnie sformułowanie mówiące o tym, żeby rozpocząć walkę o rodzinę. Kto chce teraz walczyć o rodzinę? O swoją? No tutaj są osoby, które podejmują próbę walki o rodzinę, czyli tej prawdziwej troski. No, parę spraw pani Elżbieta nam tutaj poruszyła.
No zdecydowanie, jeżeli chodzi o te sprawy karne, one są bardzo trudne. Na pewno jednym z elementów takich powodujących, że sprawcy znęcania się nad rodziną nie są karani, jest to, po pierwsze, wycofują się same ofiary, prawda? Czyli ta kobieta, która jest w jakiś sposób współuzależniona i finansowo i mieszkaniowo. I w zasadzie wiemy, że przemoc jednak zmienia psychikę, współuzależnia, osacza. Często rezygnują, mając być może taką bardzo ludzką nadzieję, że to się zmieni, bo wiemy, jaki jest ten również mechanizm w rodzinie z przemocą. Na pewno jest trudna dowodowo, jeżeli nie jest to w jakiś sposób takie ciężkie uszkodzenie ciała i tak dalej. Więc to są kwestie. Kwestia wycofywania się zeznań. Ja chciałam tutaj w tym miejscu właśnie wrócić i jeszcze powiedzieć o jeszcze jednym rozwiązaniu w tej ustawie, czyli nakazie opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy, bo to jest instrument, który generalnie postrzegamy jako pozytywny, bo on właśnie będzie mógł być zastosowany na etapie postępowania prokuratorskiego, czyli jako środek zapobiegawczy. Czyli w zasadzie, jeżeli jest interwencja policji w sytuacji przemocowej, sprawca przemocy zostaje zatrzymany, w ciągu 24 godzin prokurator, policja powiadamia prokuratury i prokurator może wydać nakaz opuszczenia mieszkania. I właśnie ten nakaz ma służyć temu, żeby zdjąć z kobiety, z ofiar przemocy ten lęk, że za chwilę, powiedzmy po 48 godzinach aresztowania wraca i robi z nami porządek. Powiem, że było wielu posłów, którzy byli zwolennikami rozwiązania austriackiego, bo w Austrii jest rozwiązanie, że tą kompetencję posiada policja. I o tyle jest ona, myślę, że jednak skuteczniejsza, że policjant, który bierze udział w interwencji na miejscu, on bardzo dobrze jest w stanie ocenić to zagrożenie życia i zdrowia i zagrożenia ponownego, powiedzmy, użycia przemocy. Natomiast podejmowanie prokuratorowi takiej decyzji na podstawie opisu tego wydarzenia, a restrykcja jest bardzo poważna, prawda? Opuszczenie mieszkania minimum na 3 miesiące może tak jakby stosować to rzadziej. Natomiast gdyby taki instrument posiadał policjant i propozycja jednych z organizacji pozarządowych była taka, że na 10 dni, czyli generalnie można powiedzieć tak, do tej pory kobiety z dziećmi uciekały z domu. Szły do koleżanki, do mamy, do domu samotnej matki, musiały sobie znaleźć miejsce. Natomiast tu byśmy mieli jeszcze ten element właśnie takiego oddziaływania społecznego. On musiałby wyjść z domu, iść do kolegi, do swojej matki, nie wiem, na dworzec, gdziekolwiek. Musiałby coś z sobą zrobić. Byłaby ta interwencja natychmiastowa. Ale to 10 dni jest po to również, żeby móc złożyć w prokuraturze tak jakby zażalenie, wyjaśnienie i 10 dni dla prokuratora, który by przedłużył, bądź powiedział, niestety to nie były warunki wystarczające, żeby sprawca przemocy opuścił to mieszkanie. Nie było zgody Ministerstwa Sprawiedliwości na to rozwiązanie. Jest to rozwiązanie przypisane prokuraturze. Miejmy nadzieję, że będzie działało, chociaż też może rodzić zagrożenie. Bardzo wyraźnie żeśmy dyskutowali na komisji, że w sytuacji spraw rozwodowych, tam gdzie będzie walka o mieszkanie, mogą się pojawić, może być nadużywane.
Ja myślę tak, że trudno tu mówić o bardzo szczegółowych rozwiązaniach, jak one wyglądają. Co do zasady, rzeczywiście sprawca powinien odchodzić z domu, jak również mieć ograniczone kontakty z domem. I to jest możliwe na gruncie tego projektu i to rzeczywiście jest rozwiązanie, które należy popierać. Natomiast też myślę, że warto pamiętać, że ofiarami przemocy są nie tylko kobiety i dzieci, ale również mężczyźni. I w społeczeństwie, w szczególności myślę polskim, jest taka tradycja, niechęć do tego, żeby o tym mówić. I z tego powodu te relacje są takie, że uważa się, że to głównie dotyczy kobiet. Ja znam wiele takich przypadków, gdzie dotyczy również mężczyzn. Badania na przykład w Finlandii prowadzone pokazują, że mężczyźni bardzo niechętnie o tym mówią, nawet jeśli doświadczają bardzo poważnej przemocy, również ze strony kobiet. Także zgadzając się, że proporcje są takie, że większość są to kobiety, to jednak również mężczyźni doświadczają przemocy. Mówię o tym dlatego, żeby nie dać się skusić na to, o czym feministki mówią, że przemoc ma płeć, to jest płeć męska koniecznie. Doświadczają różne osoby, a my powinniśmy w sposób adekwatny, mądry, nieprzesadzony pomagać. Ja na przykład zgadzam się z tym, że właśnie nie policjant powinien decydować o wyprowadzeniu z mieszkania, dlatego że on jest subiektywny, pod nastrojem tej chwili, tej sytuacji działa, a tu musi być bardzo zobiektywizowana ocena, dlatego uważam, że powinien to robić albo prokurator, a nawet sąd, bo to jest jednak bardzo dolegliwe, bardzo daleko idące. Powinno być to sprawnie, oczywiście wykonywane, szybko i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wracając tutaj do naszego głównego nurtu, ja zastanawiałem się nad Rzecznikiem Praw Dziecka i nad tym naszym wątkiem dyskusji i pomyślałem, że Rzecznik Praw Dziecka powinien po pierwsze wspierać tutaj jak najsilniejszą władzę rodzicielską, wspierać autonomię rodziny i dbać o to, żeby autorytet rodziców w ramach tej ustawy nie był obniżany, bo z punktu widzenia dobra dziecka nie ma nic ważniejszego niż to, jak rodzice wypełniają swoją rolę. I chodzi o to, żeby oni w sposób mądry, jednoznaczny, żeby oni mieli duży autorytet w tym dobrym znaczeniu autorytetu, a nie żeby oni byli tacy bezwolni, bojący się zaproponować rozmaite rozwiązania i tak dalej. Także w tym kierunku oczekiwałbym od rzecznika, a niestety tego nie widzę.
Tu wejdę w słowo jakby zupełnie troszeczkę, że my jakby mówiąc o wychowaniu dzieci na ogół myślimy o takim wychowaniu, stosowaniu kar, nagród i tak dalej. Ojciec Jacek Woroniecki, profesor tomista, nieżyjący, już chyba najwybitniejszy, jeden z najwybitniejszych tomistów w Polsce, on napisał taką dużą pracę Katolicka etyka wychowawcza i on tam zwracał uwagę na taką rzecz, że dziecko wychowujące się w rodzinie, ono nasiąka pewną atmosferą tej rodziny. I że właściwie ono uczy się pewnych funkcji, pewnych ról poprzez to, że obserwuje, poprzez to, że doświadcza pewnych zachowań, relacji z rodzicami. I zwracam uwagę, że nie zawsze są potrzebne nawet kary i nagrody, że to dziecko będzie jakby oczywiście sprawiało pewne problemy, bo tak jest natura rzeczy, tak? Ale że ono w konsekwencji jakby wychowując się w dobrej atmosferze wychowawczej, ono samo jakby pewne zachowania przejmie. To o czym tu właśnie pan Antoni Szymański mówił, że jeżeli patrzymy, że rodzic to jest ten, który ma władzę rodzicielską. Ja podkreślę, że tutaj cywiliści mówią, że dlaczego zachowano to pojęcie władza rodzicielska, żeby właśnie podkreślić w sposób szczególny autorytet rodzica, tak, że ta władza rzeczywiście nie polega na rozkazywaniu, tylko raczej na, ono się wypełnia w opiece, w jakichś takich, w tego typu raczej działaniach. Natomiast właśnie, jeżeli ojciec, dziecko widzi, że ojciec ma autorytet, że on jakby nad tą rodziną czuwa, opiekuje się nią. Oczywiście nie zawsze robi to w sposób doskonały, bo każdy z nas popełnia błędy. To jakby gdzieś też w tą rolę wejdzie, tak? I potem w swojej rodzinie będzie tę rolę również powielał, tak? To także na to też trzeba zwrócić uwagę, że tego nie może dać żadna placówka.
Kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo?
Bardzo proszę.
Może trzeci raz w życiu się dodzwoniłem. Pierwszy raz jestem na w rozmowach niedokończonych.
Kto do nas telefonuje?
Dzwonię, może żeby nie naruszać też dóbr mojej żony i dzieci, to Kordian z Lublina. Na pewno z Lublina. Wiecie Państwo, byłem poruszony tym, co usłyszałem ze strony pana Zbigniewa, akurat mój brat też ma na imię Zbigniew, może dlatego się dodzwoniłem. Chciałem wrócić do sądownictwa. Akurat dzisiaj jestem po rozprawie dotyczącej alimentów. Rozprawa zakończyła się tylko i wyłącznie moją dywagacją, moim zgłoszeniem. Z jakiej racji to była bodajże dziesiąta.
Proponuję jeszcze raz połączyć się. Kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie uchwalony swój spust.
Na wieki wieków, amen.
Czy już jestem na antenie?
Tak, jesteśmy na antenie, ponieważ z przyczyn od nas niezależnych pan Kordian, tak przynajmniej przedstawiający się z Lublina, rozłączył się, nie wiem, co się stało.
Krzysztof z Warszawy. Mianowicie z zawodu jestem prawnikiem i tutaj w okresie od 98 roku do 2007 byłem prokuratorem, pełniłem funkcję prokuratora. Obecnie wykonuję wolny zawód prawniczy i wychowuję czworo dzieci w wieku od 3 do 16 lat. Sam wychowałem się też w rodzinie wieloosobowej, to znaczy rodzice i siedmioro dzieci. Mówię o tym dlatego, żeby wskazać, że mam pewne doświadczenie i wiedzę w zakresie wychowania dzieci. Natomiast czy moja wypowiedź może być troszeczkę dłuższa?
Prosimy, panie Krzysztofie.
Mianowicie po zapoznaniu się z projektem tej ustawy, zmieniającej ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, stwierdzam, że ta ustawa jest po prostu nienormalna, to znaczy wprowadza do normalnych rodzin całkowitą nienormalność, co skłania mnie do takiej tezy. Mianowicie wpływ rodziców na wychowanie dzieci będzie bardzo ograniczony. Można powiedzieć, że będzie sprowadzał się do zapewnienia potrzeb fizycznych tego dziecka. Rodzic tak naprawdę stanie się bardziej hodowcą, a nie wychowawcą tych dzieci. Potrzeby dziecka będą bardziej w sposób nieskrępowany przekazane do swobodnego wyboru dziecka, czyli w praktyce będą tak naprawdę pod władzą mediów, gdyż dzieci tym środkom bardzo często ulegają. Jeśli rodzic będzie chciał na przykład wpłynąć na zmianę postępowania swojego dziecka, to będzie mógł to zrobić w zasadzie za pomocą prośby, gdyż jakiekolwiek środki karcenia małoletnich zostaną wyeliminowane. Władza rodzicielska bez możliwości stosowania środków karcenia stanie się tak naprawdę karykaturą takiej władzy, czyli drobiną, a nie rzeczywistą władzą. To tak jakby przykładowo, nie wiem, sąd, który rozpoznaje sprawę o przestępstwo w swoim wyroku, nie mógł orzec wobec sprawcy kary, tylko prosił przestępcę o to, aby się zmienił i już nie popełniał przestępstwa i na tym kończyłby się wyrok. Oczywiście to jest nie do przyjęcia, bo byłby to kabaret, a nie władza sądowa. Tak i tutaj to spostrzeżenie odnosi się do władzy rodzicielskiej. Wartości i zasady aprobowane przez rodzica nie zawsze są przestrzegane przez dziecko. I dziecko ulega wpływom rówieśników, a obecnie bardzo często różnego rodzaju mediom, które nierzadko promują takie tak naprawdę antywartości. I jeśli tutaj nie będzie skutecznej zapory dla tej demoralizacji ze strony rodzica, to dzieci ulegną tej demoralizacji po prostu. Ta nowelizacja i projekt przygotowanego rozporządzenia oraz tak zwana niebieska karta, która jest załącznikiem do rozporządzenia, za przemoc uznaje między innymi tutaj stosowanie jakichkolwiek kar cielesnych, w tym także typu klaps czy złapanie za rękę, od daty wejścia w życie tej nowelizacji, to będzie przestępstwo z artykułu 217 Kodeksu Karnego, zagrożone karą do roku pozbawienia wolności. To przestępstwo będzie obejmowane przez prokuratorów ściganiem z urzędu, ponieważ jako popełniane na szkodę małoletnich takie będzie właśnie i będziemy mieli tutaj na warstwie jakieś dziwne procesy, gdzie rodzice będą oskarżani przez małoletnie dzieci. Dotychczas ten artykuł 217 też obowiązywał, jednak istniał tak zwany kontratyp dozwolonego karcenia małoletnich przez rodziców, który wyłączał bezprawność takiego karcenia. Dozwolone było takie karcenie, które zastosowałby po prostu normalny obywatel wobec swojego dziecka. Czyli oczywiście, jeśli to karcenie przekracza ową normalność, czyli nie wiem, na znęcaniu się, uszkodzeniu ciała, głodzeniu czy podobnych zachowaniach, to jest to przestępstwo na dzień dzisiejszy, które powinno być karane i jest w obecnym stanie karane. Nowelizacja jednak proponuje tak naprawdę zmianę kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którą zakazane będzie stosowanie jakichkolwiek kar cielesnych, w tym nawet typu klaps, czy skutkując tym, że stanie się ono przestępstwem. Właśnie za, nie wiem, uderzenie klapsa dla dziecka będzie przestępstwem. W ramach tej ustawy przemocą jest także krytyka, czyli jeśli rodzic, nie wiem, powie dziecku, że dziecko ma złe oceny w szkole, gdyż się nie uczy i jest to objaw jego lenistwa, to będzie to przemoc. Dalej, i przykładowo, jeśli nastoletnie dziecko będzie chciało jakieś dokonywać czynności seksualnych, to rodzic nie będzie mógł skutecznie zakazać dziecku tych niemoralnych zachowań, ponieważ ograniczałoby to swobodę seksualną dziecka. Następnie dziecko, jeśli będzie chciało się kontaktować z jakąś niebezpieczną osobą, to rodzic temu też nie będzie mógł zapobiec, ponieważ będzie ograniczał kontakty tego dziecka. I te tak zwane objawy przemocy tak naprawdę nie są przemocą, jeśli są w granicach dozwolonego karcenia. Czyli ustawa nazywa przemocą coś, co tak naprawdę z doświadczenia mojego jako ojca, jako prokuratora i obecnie prawnika nie jest przemocą. Oczywiście nie twierdzę, że warunkiem dobrego wychowania dziecka jest koniecznie karcenie, ale to rodzic, działając dla dobra tego dziecka i z miłością do tego dziecka, najlepiej wie, czy w ogóle skarcić to dziecko i jaki środek karcenia zastosować. To jest jego wiedza i doświadczenie i na pewno podyktowane jest to miłością i dobrem dla tego dziecka. I ustawa ta z pewnością nie jest podyktowana autentyczną troską o dzieci, gdyż troska wypływa z miłości, a nie mam wątpliwości, że większą miłość wobec dzieci mają ich rodzice niż twórcy tej nowelizacji. Tak naprawdę proponowana zmiana uderzy najbardziej w rodziny normalne, gdyż sprawcy rzeczywistej przemocy w tak zwanych rodzinach patologicznych często nie obawiają się represji karnych, które przewidziano w kodeksie karnym i innych ustawach i są obowiązujące na dzień dzisiejszy. Pewnie każdy z nas zgodziłby się z tym, że nasi rodzice nie odnieśliby sukcesu wychowawczego wobec nas, gdyby stosowali się do przepisów nowej ustawy. W rozmowach, tu podkreślę, w rozmowach ze znajomymi, prawnikami, w tym sędziami, prokuratorami, adwokatami, biznesmenami, są to w większości ludzie młodzi, wszyscy te ustawy oceniają jako nienormalną. Kiedy byłem prokuratorem jeszcze, zdarzało się, że do aresztu trafiali również ludzie młodzi z dobrych rodzin. I kiedy rodzice przychodzili po widzenia z tymi dziećmi, pytałem, jak to się stało, że dziecko trafiło do aresztu i że popełniło przestępstwo. Niektórzy ci normalni rodzice, często majętni, mówili, że nie radzili sobie już z własnym synem, gdyż od dzieciństwa prawie na wszystko mu pozwalali. I niestety skutek jest taki, że to dziecko trafiało ostatecznie do aresztu, a potem do zakładu karnego. Czy o to nam chodzi? I po kilkuletniej obserwacji stwierdzam, że najczęściej przemoc szerzą niestety osoby z rodzin patologicznych, ale także dzieci z tak zwanego bezstresowego wychowania, które nie uznają żadnych zakazów, żadnych nakazów. Zauważam, że twórcy tej ustawy przeprowadzili akcje reklamowe, w których podawali hasła „kocham, nie krzyczę”, „kocham, nie biję”. Zabrakło tylko twórcom tej kampanii reklamowej hasła „kocham, nie zabijam”, a dotyczyłoby to na przykład dzieci nienarodzonych. I tu pewnie jest odpowiedź na to pytanie, komu i dlaczego zależy na tej ustawie. Mianowicie zwolennicy tej ustawy cechują się hipokryzmią, gdyż w większości są zwolennikami aborcji, w której stosuje się ogromną przemoc wobec dziecka, rozrywając, nie wiem, je na kawałki, wstrzykując mu jakieś środki chemiczne, powodując jego śmierć. Czyli ci hipokryci są przeciwni temu, aby zastosować dozwolone karcenie wobec dzieci, które się źle zachowują, natomiast są zwolennikami ogromnej przemocy wobec dzieci nienarodzonych. To znaczy, że zwolennicy tej ustawy nie mają czystych intencji. I rysuje się tutaj cel tej nowelizacji. Mianowicie tak naprawdę jest to celem zniszczenia normalnej, tradycyjnej rodziny, w której władza rodzicielska ma pewne obowiązki, ale ma i wymagania. Jest to tak naprawdę kradzież naszych dzieci w imieniu pseudoprawa. Można by powiedzieć, że jest to jedna z najważniejszych spraw ostatnich lat. Jakie więc podjąć środki, żeby temu zapobiec? No, każdy, komu zależy na swoich dzieciach, powinien udać się do swoich posłów celem przeprowadzenia rozmowy z nimi, jak będą głosować. Myślę, że też konieczne byłoby zorganizowanie przez organizacje społeczne jakiejś poważnej manifestacji społecznej przed Sejmem w dniu głosowania nad ustawą, które prawdopodobnie będzie między 7 a 9 kwietnia. To tyle, tak myślę, że w takim troszkę dłuższym wywodzie i szczęść Boże, dziękuję bardzo za to, że ta audycja jest i porusza te kwestie, bo tak jak podkreślam, to jest bardzo ważna sprawa, istotna sprawa, mająca na celu tak naprawdę niszczenie normalnej rodziny, bo te rodziny patologiczne już obecnym stanem prawnym są objęte. Dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy Panie Krzysztofie, szczęść Boże. Dotarła do nas informacja od Państwa Elbanowskich ze Stowarzyszenia Fundacji Rzecznik Praw Rodziców o zbieraniu też podpisów przeciwko tej ustawie, zwanej ustawą przemocową. www.rzecznikrodziców.pl. No pan Krzysztof niemalże podsumował, nazwał tę ustawę jako ustawą, która jest ustawą złodziejską względem dzieci.
Bardzo celna wypowiedź, chociaż dłuższa, to rzeczywiście szereg aspektów, o których tutaj mówiliśmy, nie wypowiedzieliśmy do końca, poruszył swojej wypowiedzi, ale pokazał też, że to wszystko jest niezmiernie ciekawe, że warto dowiadywać się, co właściwie przygotowuje się dla nas, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków, i dlatego zachęcam, żeby poczytać o tym więcej. Na wielu stronach, na przykład wiara.pl, na przykład Rzecznik Praw Rodziców, było tutaj cytowane, państwo Elbanowcy, którzy zbierają właśnie podpisy przeciwko tej ustawie, jest ich kilkadziesiąt tysięcy w tej chwili. Na tych stronach można poczytać więcej o tej ustawie i warto rzeczywiście o tym się dowiedzieć, żeby być lepiej zorientowanym, że idąc do posłów, żebyśmy mogli rzeczywiście merytorycznie rozmawiać, pytać, zastanawiać się wspólnie, w jaki sposób mamy w takiej sytuacji budować nasze rodziny, w jaki sposób mamy wychowywać dzieci, w jaki sposób w końcu mamy walczyć z przemocą, co powinno być również naszym celem.
Zresztą ja tutaj wrócę do tego zagadnienia dyskusji czy debaty nad tą ustawą. Warto zwrócić uwagę, ja chyba przez wczoraj przeczytałem taką wypowiedź pani poseł Piotrowskiej z Platformy Obywatelskiej. Ona pyta, że mówi, że nie rozumie, o co ta wrzawa, że trzeba było dyskutować na etapie, kiedy projekt był w komisjach. No ale właściwie nikt się wówczas nie zwracał o taką dyskusję z projektodawców do społeczeństwa czy do instytucji społecznych. I właściwie można powiedzieć, że to sprzeciw właściwie środowisk konserwatywnych spowodował dyskusję i spowodował ją, może szkoda, że na końcowym etapie stanowienia tego aktu prawnego, bo tutaj rzeczywiście się absolutnie zgadzam z tym, co przed chwilą powiedział radiosłuchacz, że jest to chyba najważniejsza ustawa z procedowanych ostatnio w Sejmie, tak? Bo często ustawy dotyczące wychowania, dotyczące edukacji, dotyczące rodzin są jakby uchwalane po prostu jakby bez żadnej wielkiej dyskusji. I ta ustawa też miałaby szansę o mały włos przejść bez żadnej debaty. Gdyby tej debaty nie było, nie wprowadzono by tych zmian, o których tu pani poseł wspominała, że one nie są zadowalające z pewnością. Natomiast już jakiś efekt był i tutaj rzeczywiście tylko powtórzę apel, że zachęciłbym również do aktywności i przypominania posłom, że obywatel to nie jest taka istota, która ma obowiązek zagłosować i w tym momencie ich kontakt się kończy jakby, tylko że poseł jest reprezentantem. Zdaje się, że wielu z nich o tym zapomina, że są reprezentantami wybranymi, także powinni reprezentować.
Pan Krzysztof jeszcze mówił o manifestacji. Czy to coś...
Znaczy ja myślę, że jest konieczne poparcie społeczne dla protestu przeciwko tej ustawie. Myślę, że nie jest przesądzone, czy ostateczne głosowanie będzie 9 kwietnia, czy dopiero za 2 tygodnie, ponieważ jeszcze jest drugie czytanie tej ustawy. Na pewno złożymy ponownie poprawki, więc musi się odbyć jeszcze jedno posiedzenie komisji i w zależności, powiedzmy, od tego czasu, jaki zostanie pomiędzy posiedzeniem komisji a ostatecznym głosowaniem, a myślę, że jest niewiele czasu, będziemy wiedzieli, czy to będzie 7, czy to będzie 9 kwietnia, czy dopiero następne posiedzenie Sejmu. Ale to tak jakby nie jest tym wszystkim najistotniejsze. Odniosę się króciutko może, że za późno zareagowała opinia społeczna. Tak jak wspomniałam, było około 17 posiedzeń podkomisji. To jest grupa 7 posłów. My żeśmy początkowo się spotykali dosyć rzadko, co 2 miesiące. W zasadzie trudno było dostrzec całego kształtu tej ustawy. Ona w trakcie prac komisji bardzo została zmieniona, również przez poprawki osób, organizacji, które miały głos w posiedzeniach podkomisji. I w zasadzie media zaczynają się interesować ustawą w momencie, jak wchodzi pod obrady komisji. I to był właśnie ten moment. Zobaczyliśmy całość, zobaczyliśmy, jak to wygląda, odpowiednie osoby, myślę, że znaczy, na pewno były organizacje, które śledziły od początku tą ustawę w sensie tych środowisk takich prorodzinnych i no, ubolewały nad tym, że wszystkie nasze poprawki są odrzucane, więc to było takie poczucie porażki, więc zaczęliśmy myśleć, co z tym dalej zrobić, prawda? Tutaj zasługa pana Antoniego Szymańskiego ogromna dla rozpropagowania projektu tej ustawy. Myślę, że potrzebne jest to wsparcie, bardzo dobry pomysł, żeby w całej Polsce jest, myślę, że w tej chwili kilka tysięcy biur poselskich, żeby tam znaleźli się przedstawiciele osób, które mają tak jakby no, na cel dobro rodziny i ochronę polskiej rodziny, żeby pytać. Bo jednak też takie indywidualne dotarcie do posła jest później bardziej istotne w tych opiniach, jak zagłosuje klub.
To nie tylko chodzi o organizacje prorodzinne, o ich liderów, żeby tego rodzaju aktywność przejawili. Ja bym apelował w szczególności do rodziców. Tak, bo my, tak, myślę, słusznie. Za mało apelujemy do tak. ojca, do mamy. To jest głównie ich sprawa. Tak, to nie jest tylko tak, żeby narzekać na państwo, że państwo to i owo źle robi, że nie ma polityki rodzinnej, że nie ma na przykład dokumentu o polityce rodzinnej nie. w naszym państwie i wielu rozwiązań, które aż się prosi, żeby były. Ale no, również musimy bronić swoich rodzin. Po prostu to jest rola ojca. To jest rola tego, który ma władzę rodzicielską i mamy. Bronić swoich rodzin. To jest opieka. A w ramach tego dyskusja z posłem jest rzeczą bardzo pożądaną. Myślę, że biura poselskie w poniedziałek szczególnie są otwarte, także to jest jedna z zachęt. Zapoznanie się z tą ustawą kolejna, bo to jest nasza przyszłość. Jeżeli mówimy, że przyszłość idzie przez rodzinę, to idzie również przez takie konkretne rozwiązania. To nie jest takie górnolotne, tylko to jest coś bardzo szczególnego. Także rzeczywiście mamy wspólny problem i próbujmy go wspólnie ku dobru rozwiązać. Są jeszcze szanse, żeby tą ustawę znacząco zmienić, bo jest drugie czytanie, jest jeszcze Senat i to na pewno tutaj opinia publiczna powinna wyrazić swoje zdanie. I zakończę jeszcze jednym stwierdzeniem. Państwo, które w Europie prowadzi, można powiedzieć, dość wzorcową politykę rodzinną, czyli Francja, niemożliwe byłoby, żeby w takiej cichości parlament uchwalał coś dotyczącego rodziny. To musiało być dobrze skonsultowane z uprawomocnionymi na najwyższym szczeblu organizacjami prorodzinnymi. I tego typu rozwiązania we Francji nie byłyby możliwe bez takiej konsultacji. U nas w ostatniej fazie dowiadujemy się, że coś takiego istnieje i nagle niektórzy się dziwią, dlaczego tutaj jeszcze rodzice w ogóle o tym rozmawiają, podczas gdy w tamtym kraju po prostu jest zasadą konsultowanie z organizacjami rodzinnymi. I dlatego mamy tam na przykład no, sporo dzieci, tam jest przyrost naturalny, dodatni, mamy dobre wskaźniki pod każdym względem. Także uczmy się również na dobrych wzorach.
Jeszcze dobrym wzorem jest to, bo w niektórych ustawodawstwach mamy rozwiązanie, tak jak ojciec czytał, skutki regulacji, prawda, dla rynku pracy, dla rozwoju regionalnego, dla rodziny, żeby wprowadzić taki obowiązek, żeby każda ustawa, czy dotycząca VAT-u, czy podatków, czy edukacji, pokazywała skutki dla rodziny.
Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy o autorytecie rodziców i autonomii rodziny w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Na zakończenie rodzi się pytanie, zwłaszcza po tym telefonie pana Krzysztofa, czy doczekamy się kiedyś takiej ustawy, która będzie ustawą o promowaniu miłości rodzicielskiej, o miłości w rodzinie, o przyjaźni, o zaufaniu, która będzie ustawą rzeczywiście pomagającą i wspierającą rodzinę, czy będziemy wciąż nieustannie zastanawiali się nad pewnymi niuansami w sytuacji, która no tak jak tutaj dzisiaj rozważamy, no jest nowelizacją, jest propozycją, nad którą od paru lat pracują posłowie, na którą wydano już niemałe pieniądze, które można byłoby przeznaczyć właśnie na pomoc tym rodzicom i rodzinom, na umocnienie więzi rodzinnych. Gdy patrzymy na sytuację, jak to nazwał pan Krzysztof, że chodzi o to, aby wykraść dzieci rodzicom, a widzimy też, że wydaje się, jakoby chciało się przede wszystkim rozbić rodzinę.
No to słusznie.
W imię rodziny.
Tu chyba trzeba byłoby też sobie, znaczy kluczem chyba będzie do tego, o czym ojciec mówi, określenie właściwie pozycji rodziny w życiu społecznym, tak? Zdefiniowanie właściwe tej rodziny, prawda? Nie rozmywanie samego pojęcia rodziny, tak? Jeżeli, bo proszę Państwa, ja zawsze zresztą nawet studentom mówię, że rodzina to małżeństwo, tak? A małżeństwo, to samo pojęcie małżeństwa podchodzi o matrimonium, a matrimonium to macierzyństwo, więc jakby tutaj jest jasna sprawa, że tak jak mamy w tej chwili w zapisie konstytucyjnym, tak, że małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety, rodzina jakby i to jest początek rodziny i to jakby określamy sobie, czym jest rodzina, tak, i tą rodzinę będziemy wspierać w swoich działaniach, bo ta rodzina daje jakąś takie poczucie zabezpieczenia. Często młode dziewczyny, które decydują się na jakieś wolne związki, nie mają świadomości, że odbierają sobie ochronę prawną właściwie w ten sposób, prawda? Więc jakby jeżeli zacznie państwo przyglądać się rodzinie, jeżeli będzie chciało promować pewien model rodziny, taki tradycyjny, normalny model rodziny, tu pan Krzysztof używał pojęcia rodzina normalna, tak? Czyli rodzina naturalna, tradycyjna rodzina, która jest wspólnotą, która ma świadomość, że w rodzinie jest pewna hierarchia. Jeżeli taki model rodziny będzie funkcjonował i jeżeli będziemy mieli przedstawicieli stanowiących prawo, którzy taki model rodziny uznają, no to jest szansa, że będzie prowadzona polityka prorodzinna, takiej, której byśmy sobie życzyli. Natomiast jeśli gremia polityczne będą zdominowane przez środowiska socliberalne, które tą rodzinę pojmują w sposób zupełnie odmienny. Ja tu znowu, bo dzisiaj tak się trochę znęcamy nad tą Szwecją, ale w Szwecji funkcjonuje takie pojęcie plastikowej rodziny. Skąd to się wzięło? No bo jakby stwierdzono, że nie można mówić macocha, bo macocha ma taką negatywną konotację, więc jakby tutaj mówiliśmy o tym, że rodziny, które są rozbite, gdzie matki samotnie wychowują dzieci, to jest jeden problem, ale drugi problem, że matki są w kolejnym związku z kolejnymi dziećmi. Właściwie tam jest, te rodziny są tak wymieszane właściwie czasami, że już właściwie trudno mówić o rodzinie. Skutki społeczne, jakie są, to widzimy i myślę, że w tym kierunku chyba należałoby zacząć od tego chyba, żeby jednoznacznie rodzinę zdefiniować, jednoznacznie tą rodzinę w hierarchii wartości społecznych sytuować.
Ale ona jest definiowana. Ja mam przed sobą akurat konstytucję, która mówi: małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej. I tak w naszej konstytucji w wielu artykułach się mówi, czyli to jest to, o czym ojciec mówił właściwie. Odpowiadam od razu. Tylko chodzi o to, żeby to nie była tylko deklaracja, tylko była to codzienność, rzeczywistość i zgodnie z tym, żebyśmy postępowali.
No i żeby ustawy były zgodnie z tym wprowadzane w życie i była praca nad ustawami, które będą zgodne chociażby z konstytucją, nie mówiąc już o prawie naturalnym, dokładnie, prawie Bożym. Dokładnie.
Żeby ustawy chroniły rodzinę, a nie poszczególnych jej członków. Bo to chyba o to chodzi.
Poszczególnych jej członków też.
Ja myślę,
też tak, ale przede wszystkim jakby, żeby miały na względzie jakby rodzinę jako pewną wspólnotę, prawda?
Ja myślę, że politykom, posłom jest niezmiernie ważne wsparcie, jakie może dać społeczeństwo w tym ważnym temacie, jakim jest rodzina i ochrona praw rodziny, ochrona karty praw rodziny. Więc myślę, że żyjemy w państwie demokratycznym. Jak tą demokrację zagospodarujemy, zależy od nas. Myślę, że jest czas na to, żeby wspólnie i środowiska te, które pracują na rzecz rodzin, rodzin wielodzietnych i politycy, którzy mają bardzo określone poglądy polityczne i własne doświadczenie życiowe związane z takim prawidłowym modelem rodziny, żeby podejmowali te działania. No, polityka jest sztuką, że tak powiem, kompromisu, ale kto nie próbuje, ten nigdy niczego nie osiągnie. Trzeba próbować zmieniać prawo na rzecz rodziny.
I niech zwycięży nie kompromis, ale prawda.
Tak jest.
Autorytet rodziców i autonomia rodziny w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Temat naszego dzisiejszego spotkania. Naszymi gośćmi byli poseł Teresa Wargocka, Andrzej Kołakowski, pedagog, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego oraz Antoni Szymański, socjolog, członek zespołu do spraw rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Konferencji Episkopatu Polski. Bardzo gorąco dziękuję za przybycie do studia.
Dziękujemy bardzo. Z Panem Bogiem.